Wieści z gminy Ełk. Audycja zrealizowana na zlecenie gminy Ełk.
Dzień dobry, naszym gościem jest wójt gminy Ełk, pan Tomasz Osewski. Witamy.
Witam serdecznie panów redaktorów, wszystkich radiosłuchaczy, a przede wszystkim kochanych mieszkańców naszej pięknej gminy Ełk. Dzień dobry.
Panie wójcie, od kilku dni w Urzędzie Gminy Ełk trwają spotkania o charakterze szkoleniowym dla sołtysów gminnych miejscowości. Czego te szkolenia dotyczą?
Szkolenia dotyczą nowych uprawnień sołtysów oraz zadań z Funduszu Sołeckiego, jakie weszły w skład za zmianą przepisów ustawy z dniem 1 stycznia bieżącego roku. Między innymi poszerzane są uprawnienia sołtysów i na tę okoliczność szkolimy, bo sołtysi dostali dosyć sporo nowych uprawnień i dobrze zresztą. Również są połączone te szkolenia ze sprawami obronności i część obronnościową prowadzą przedstawiciele, to się nazywa 44. Batalionu Lekkiej Piechoty w Ełku. I tu podziękowania zarówno dla pani Pasko, jak i dowódcy pana Pawła Supińskiego za pomoc i sprawną realizację tych szkoleń. Do tej pory odbyły się 3, jeszcze 2 przed nami. Bardzo uprzejmie proszę wszystkich sołtysów, żeby na wspomniane daty tych szkoleń, żeby się jednak stawić. Tam są naprawdę ważne i być może potrzebne rzeczy. To tyle jakby w tej kwestii.
Za nami, no i z tego co prognozują synoptycy, jeszcze przed nami silne mrozy. Czy w związku z tymi naprawdę niskimi temperaturami na początku tygodnia były jakieś problemy z funkcjonowaniem na przykład szkół?
Nie, dlatego że gminy w ogóle, ja uważam, że one wcale nie były silne, panie redaktorze, i powiem dlaczego. Jak ja byłem małym człowiekiem, czyli młodym, takim 8-10-latkiem, to mrozy były -30, -35 stopni. Te na razie to jeszcze do tych daleko, chociaż jak po 20 parę już było. I zima jest, to musi być zimno, zresztą taki mamy klimat, cytując jedną panią klasyk. Natomiast powiem tak, szkoły są ogrzewane, systemy cieplne są dobrze zabezpieczone, dlatego nie było ryzyka, że w szkole będzie zimno. Pewnie wielu liczyło, że ferie zostaną przedłużone, ale tu powiem niestety i dobrze, że nie, dlatego że dzieci powinny być w szkołach i się uczyć, a rodzice powinni mieć możliwość spokojnego pójścia do pracy, bo wiadomo, że jak dzieci w szkołach nie będą, to rodzice muszą albo sami się opiekować dziećmi, albo zorganizować im opiekę, a to koliduje z wykonywaniem codziennych zajęć w pracy i dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, żeby mrozy nie pokrzyżowały planów dzieci i rodziców, a także by nie pogłębiać niewiedzy naszych dzieci. Przypominam, że jesteśmy po 3 latach niewielkiego uczenia z powodu pandemii i innych tego typu eksperymentów, które w szkołach były prowadzone.
To już tradycja, że odwiedza pan małżeństwa, które obchodzą 50., 60. lub nawet 70. rocznicę ślubu. W tym tygodniu też pan odwiedził taką parę, tym razem w Szeligach.
Tak, to prawda. 3 lutego miałem ogromną przyjemność odwiedzić państwa Wiesławy i Józefa Kuczewskich w ich domu w Szeligach. Jest to wyjątkowa okazja, bo kilka dni wcześniej, 31 stycznia, świętowali oni 50. rocznicę zawarcia swojego małżeństwa. W tym miejscu chciałem osobiście pogratulować jubilatom tak pięknego jubileuszu i podziękować im za przykład trwałego, opartego na szacunku i miłości związku, bo jednak to pół wieku wspólnego życia, które naprawdę budzi ogromny podziw. To nie tylko wśród nas, ale także ludzi, którzy znają państwa Kuczewskich. Tu pozdrowienie dla ich córki i zięcia. Podczas spotkania złożyłem państwu Kuczewskim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości oraz kolejnych spokojnych lat, no i kolejnej setki, żeby przeżyli jeszcze 2 pięćdziesiątki, czyli kolejne 100 lat wspólnego życia, co wywołało niemały uśmiech. No i już, spotkanie było ciepłe, wzruszające, pełne energii. Powiem, że takie jubileusze są przypomnieniem wartości i też pewnego rodzaju zasad i tradycji, jaka istnieje w społeczeństwie polskim. Proszę zobaczyć, co dzisiaj w Europie się dzieje. Bardzo mało małżeństw. 50 lat to dzisiaj prawie nie do wyobrażenia. Chciałbym też, bo jestem 13 lat po ślubie, dożyć tak, że tak powiem, znamienitej rocznicy. I cóż, i powiem, że państwo Kuczewscy to znani w Ełku ludzie, bo to przedsiębiorcy, którzy na Łukasiewicza prowadzą swój biznes od lat rodzinny. Są zasłużeni dla Ełku i dla miasta, i dla gminy, więc też wypada tu podziękować za ich pracę i dla obywateli miasta i gminy. Są znani też jako często donatorzy, ludzie, którzy pomagają w różnych inicjatywach. Nigdy nikomu nie odmówili pomocy, ani kościołowi, ani gminie, z tego co wiem, ani miastu, kiedy trzeba było. I są to ludzie, którzy są na trwałe związani z miastem Ełk i z gminą Ełk, co jest takim dobrym przykładem, że można współdziałać i być i tu, i dobrze funkcjonować. Zresztą ja zawsze zapraszam mieszkańców miasta do gminy. My ich tu kochamy i nie wyzywamy ich w żaden sposób.
Dobra, a teraz zapytam o nagrodę. Panie wójcie, gmina Ełk dostała nagrodę za oświetlenie. Okazuje się, że jest najlepiej oświetloną gminą w Polsce, dobrze kojarzę?
Tak, tu powiem tak, oczywiście nie jest jeszcze w całości oświetlona, natomiast tak pokrótce oczywiście będę zaokrąglał liczby. I jak przyszedłem do pracy w gminie, to było około 1000 lamp, bo były 3 inwentaryzacje robione przez zakład energetyczny. Raz było, że to jest 800 parę lamp, raz, że 1200, raz, że 1000 tam ileś. Wyglądało na to, że zakład energetyczny tak naprawdę nie był w stanie ustalić, ile lamp posiada przed przejęciem przez gminę, ale to już inny temat, bo to było 12 lat temu. Udało mi się do tej pory dokonać wspólnie z Radą, bo to i sołtysami, bo to oni robili w dużej części załącznik do SIFS-ów, wskazując, gdzie to ma być oświetlenie postawione. Udało się zmodernizować tamte stare, dobudować nowe. Dzisiaj mamy około 3000 lamp, więc jakby 3 razy tyle, co było. Oczywiście to nie wszystkie i nie jeszcze niedokończony temat, bo są jeszcze na przykład drogi prywatne, które kiedyś należałoby do gminy przejąć, jak będzie gminy na to stać i tam też zrobić lampy. Ale w kontekście tego wszystkiego Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego określił naszą gminę jako najlepiej oświetloną gminę wiejską w Polsce w 2025 roku. To jest podwójnie cenna nagroda, bo nie trzeba było za nią płacić i jest obiektywna, bo ja nie znam tych ludzi ze Związku Branży Oświetleniowej. Kapituła, która przyznała tę nagrodę wcześniej, wysłała komisję do gmin i samorządów, żeby sprawdzić, jak to wygląda samemu, sprawdzając dokumentację, a także fizycznie i naocznie, jak to działa, więc to tym bardziej cenne. No i cóż, powiem, że to, że tak powiem, naprawdę wielki, wielki sukces, bo oprócz tego, że zmodernizowaliśmy latarnię, umorzyliśmy prawie 50 kilometrów linii, zainstalowaliśmy i zmodernizowaliśmy 35 nowych szaf sterujących i zmodernizowaliśmy 10 istniejących, więc na początku w ogóle był problem, że nasze najnowsze wtedy oprogramowanie i urządzenia gryzły się z oprogramowaniem urządzeniami PG, bo tamte były tak leciwe. No ale to zostało opanowane. W tej chwili naprawdę mamy nowoczesny system oświetlenia. No i cóż, i trzeba to dalej rozwijać i dalej. I w miarę sił i środków i ze zgodą Rady będziemy kupować pewnie już teraz hybrydowe oświetlenie, bo to jest mniejszy koszt, bo nie trzeba kłaść linii, a jak mamy własny pas, możemy to wtedy szybko postawić. Więc generalnie będziemy dalej pewnie dokupować i sukcesywnie co roku ileś tych lamp dalej będzie dokładane, aż do kiedyś szczęśliwego końca. Mam nadzieję, że mój kiedyś następca będzie kontynuował ten proces tak, żeby to była najlepiej oświetlona gmina w Polsce. Nie w roku, tylko w ogóle i już na zawsze. Bo warto dobre, moim zdaniem, inicjatywy kontynuować, a to przykład tego, zresztą w Państwa redakcji, między innymi kiedyś tu padło, ktoś zarzucał, że ja stawiam lampy w polu. To ja temu komuś odpowiadam. Widocznie pan ma taką opinię, a 180 przedsiębiorców zrzeszonych w związku myśli coś wprost przeciwnie i ludzie są dumni z tego, co zostało zrobione. A lampa nawet w polu, jeśli jest, ona jest tam po to, że oświetla jakąś część gminy, a lampę zawsze można wyłączyć, jak ona istnieje. A jak powstanie dom, to wystarczy ją wtedy włączyć i nie trzeba znowu robić nowej budowy. Ale często ci, co mi coś tam zarzucają, pojęcia bladego nie mają ani o inwestycjach, ani o kosztach tych inwestycji, ani o tym, jak się je realizuje. Bo łatwo mówić i krytykować. Gorzej, jak samemu prowadzi się firmy, od 5 lat się ma straty, albo mówi się, że coś kosztuje X, a później przychodzi przetarg i się nie startuje w tym przetargu, bo jednak za milion się tego nie da zrobić, a mówi się, że mogło już na milion, a kosztowało na przykład 5, mówię tu o budynkach w Bajtkowie. Więc generalnie można zawsze krytykować, bo krytykantów jest bardzo wielu. W Polsce w ogóle wszyscy się na wszystkim znają. Każdy wszystko krytykuje, ale zrobić coś, pokazać, że coś umie zrobić skutecznie, jest bardzo mało ludzi, którzy potrafią coś skutecznie wykonać. I tyle.
Szczerze mówiąc, nie pamiętam, abym poruszał temat lamp za jeziorem Ełckim.
A to nie pan. Kiedyś pan redaktor jeszcze wtedy nie prowadził ze mną wywiadów. Pańska koleżanka prowadziła te wywiady. I wtedy jeden człowiek mówił, że w Bajtkowie da się wybudować za 1 000 000 zł budynki 12 mieszkań. I porównywał ceny budowy w Bajtkowie z cenami w mieście. Podczas gdy obszar miejski jest inaczej nasycony infrastrukturą niż wiejski. Ale wtedy był przetarg i ja wtedy wezwałem go do tego, jak tak pan uważa, to proszę wystartować w przetargu i wygrać. Nie wystartował, wie pan?
80 parę tysięcy złotych za mieszkanie, tak?
No tak liczył. I to przedsiębiorca budowlany, wie pan? I to jest tragedią tego człowieka.
Jest dobra informacja o dofinansowaniu inwestycji drogowej planowanej na odcinku Nowa Wieś, Śniepie, Borki.
Jak pan wie, Ja generalnie staram się odpierać zarzuty. Ktoś mówi, że wójt się żali. Ja się nigdy nie żalę, ja odpieram zarzuty, bo jak ich nie odpierałem, to ludzie mówili, że coś jest na rzeczy, więc teraz odpieram. A propos tego, przecież cały czas coś budujemy i robimy. Naprawdę trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, jak zmieniła się gmina na przestrzeni ostatniej dekady. I tu nie ma znaczenia, czy ktoś lubi wójta, czy radnych lubi, czy tam sołtys lubi. Wystarczy pojechać, zobaczyć. Pan jeździ po gminie, bo ja pana często widzę. To pan wie. I to kolejna droga, która będzie warta prawie 18 milionów złotych, ponad 15 dofinansowania. I tak naprawdę doprowadzi nas aż do, bo to będzie droga z Nowej Wsi przez miejscowość, dokładnie panu redaktorowi już kończę, aż do praktycznie będzie Niekrasy, Śniepie, aż do Borek. I w Borkach tamten odcinek również łączący z gminą Prostki. Wiem, że i Prostki dostały kawałek tam też, więc generalnie cały znowu piękny kawał drogi zrobionej w asfalcie, tak jak powinno być, tak jak ludzie na to czekali od wielu, wielu lat. Mówiłem, przyjdzie czas, zrobimy i po kolei robimy, tak? Jak dostajemy dofinansowania, robimy kolejne, kolejne i kolejne, tak?
To trzymamy kciuki za procedury przetargowe. Sprzyja temu ten spadek cen wykonawców?
Myślę, że wie pan, to zależy, kiedy będzie zawsze ogłoszony przetarg. Całe szczęście, że jest szybko ogłoszony teraz w styczniu, bo zawsze, zapyta pan przedsiębiorców, firmy w styczniu, lutym nabierają jakby zleceń, a kiedy przetargi ogłasza się we wrześniu czy w październiku, one są droższe dlatego, że firma już ma front robów zapewniony na cały rok i wtedy we wrześniu, jak coś dobiera, to musi się jej to bardzo opłacać. Dlatego warto jest zawsze wszystkie przetargi ogłaszać z początkiem roku, tak do początku pierwszego kwartału, bo zazwyczaj wtedy wykonawstwo tych rzeczy jest tańsze i myślę, że przedsiębiorcy, którzy nas słuchają, potwierdzą, że wójt ma rację w tej kwestii. Zresztą staramy się o nich dbać, dlatego też obniżyliśmy znów podatki od działalności gospodarczej, a miasto podniosło od metra zajętego pod działalność gospodarczą. Myśmy obniżyli, a miasto znów o 3 zł poszło do góry, więc generalnie ten rozstrzał jest już coraz większy. W gminie za 1000 metrów zapłaci pan 17 500 zł rocznie podatku, a w mieście zapłaci pan 43 tysiące za ten sam 1000 metrów. Tak? No więc
Można mówić o transferze działalności gospodarczych z miasta do gminy?
Można i to się dzieje, ale też mieszkańcy coraz chętniej do nas przyjeżdżają. Ja ich właśnie witam. Może dlatego, że u nas nikt nie obraża mieszkańców miasta. Nigdy nie wyzywa ich od pasożytów. Witamy ich szczerze i z miłością. Chcemy, żeby u nas inwestowali, chcemy, żeby u nas się osiedlali. Cieszę się, że coraz więcej ludzi jest w gminie. Też stabilna polityka fiskalno-podatkowa, bo proszę zwrócić uwagę, był zarzut, że podniosłem podatki, ale jakoś nie przebił się za śmieci. Nie przebił się do ogólnej, że tak powiem, koncepcji, bo wyszło, że po podwyżkach gmina Ełk jest dalej najtańsza. Dalej najtańsza, a w kilku kategoriach okazało się, że podwyżki nie ma, jest nawet obniżka. Więc generalnie, ale to też po to, żeby ujednolicić system z innymi gminami, żeby później nikt też mojemu następcy przed wyborami nie manipulował i nie mówił, że jest najdroższą gminą. Przypominam, że w wyborach mój konkurent twierdził, że jesteśmy najdrożsi, a nigdy tak nie było. Od jednej osoby mieliśmy drożej, ale w pozostałych przypadkach byliśmy zawsze tańsi lub najtańsi. I tak to wygląda, tak? Ale czasami tak jest, że ktoś manipulacją, kłamstwem, pomówieniem chce wygrać.
Panie wójcie, dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję. Życzę wszystkim spokojnej zimy. Oczywiście staramy się i odśnieżamy. Myślę, że warto porównać, jak miasto, powiat, gmina to robi. My się staramy, robimy i będziemy dalej robić i czuwać, żeby ludziom było bezpiecznie. Ja dostaję sygnały, że gminne drogi, i tu muszę to powiedzieć, droga do Mrozów nie jest gminna. To jest droga powiatowa w zarządzie powiatu, bo ciągle dostaję telefony, że ona jest źle odśnieżona. To nie jest droga, którą ja zarządzam. Nie mogę jej odśnieżać, bo dostałbym zarzuty od pana prokuratora, tak? Więc pretensje trzeba, jeżeli ktoś ma, to trzeba zgłaszać je do zarządcy drogi. Tak samo droga z Ełku do Bartusz nie jest drogą gminną. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję.
Wieści z gminy Ełk. Audycja zrealizowana na zlecenie gminy Ełk.